Chwała Panu za dzisiejszy piękny poranek. Chwała za słowo, które już mogliśmy słyszeć. Widocznie Pan chce, żebyśmy jeszcze więcej dzisiaj poczytali. Taka niespodzianka od Pana Boga. Przyszliśmy, myśleliśmy, że to już pomału ku końcowi się ma, a tu jeszcze... Ale chciałbym pomóc Wam w skupieniu uwagi, dlatego byłem przygotowany w pewien sposób. Dzisiaj chciałbym posłużyć się takim obrazem strzelca, który z łuku bądź z broni strzela do tarczy. Zapewne widać? O, widać, jest taka tarcza, tak? I chciałbym dzisiaj mówić nieco o skupieniu się na pewnym celu i dlatego będę Was prosił, żebyście też Wasze oczy skierowali tak, jakbyście celowali do tej tarczy, tak? I być może kiedy będę widział, że ktoś zamyka oczy albo głowę gdzieś między kolana albo gdzieś tam na dworze jego oczy lądują, to będę starał się skierować na tarczę. Żyjący w czasach Jezusa Seneka Młodszy powiedział coś takiego: jeśli nie wiesz, dokąd płyniesz, żaden wiatr nie będzie dla ciebie dobry. W innych słowach to przysłowie jest cytowane w ten sposób: jeśli nie wiesz, dokąd płyniesz, pomyślne wiatry nie będą ci wiały. Faktycznie każdy z nas, ty i ja, jesteśmy żeglarzem na drodze naszego życia. Mamy daną wolną wolę i każdy z nas, jak chce, może płynąć. Każdy jest sobie sternikiem, żeglarzem. Każdy może wybrać kierunek, w którym chce podążać. I też dzisiaj już o tym słyszeliśmy. I przepraszam, że zadam takie może osobiste pytanie na początek. Czy jesteś pewna, czy jesteś pewien, czy ja jestem pewien, że kierunek, w jakim idzie moje, twoje życie jest właściwy? Czy sposób, w jaki żyjesz, twoje plany, twoje marzenia doprowadzą cię do celu, którego pragniesz? Wreszcie, czy twoje zaangażowanie, twój wysiłek, twoje ambicje są w stanie zaprowadzić cię do upragnionego stanu szczęścia? Kiedy Pan Bóg stworzył ten świat i uformował pierwszych ludzi, nadał im tak naprawdę cztery takie cele życiowe, więcej nie. Mieli radować się społecznością z Bogiem, mieli pielęgnować i rozwijać relacje międzyludzkie. Oczywiście na początku to było łatwe, bo byli tylko we dwójkę, ale może nie zawsze też byli jednomyślni. Po trzecie, mieli pracować, a po czwarte, mieli panować nad tą ziemią. Takie cztery cele Bóg im zadał i przez pewien czas tak było, ale kiedy ludzie upadli, wszystko zostało zaburzone. I my dzisiaj żyjemy w takim zaburzonym stanie tego, co stało się w raju. To znaczy, ludzie zostali oddzieleni od Boga. Po drugie, relacje ludzi z innymi ludźmi stały się trudne. Po trzecie, praca stała się niezbyt lubianą koniecznością. I po czwarte, opanowanie ziemi, czy zarządzanie tym, co jest na tej ziemi, bywało i bywa bardzo trudne. Tak jak powiedziałem, będę się posługiwał dzisiaj obrazem strzelca. Nie wiem, czy wiecie, ale wśród nas nawet są bracia Kurkowi, czyli to już nawet tacy specjaliści, nie będę ich może wywoływał, ale normalnie, kiedy są zawody z broni pneumatycznej, ta tarcza nie jest tak blisko, jakby ją macie teraz. Tarcza jest w odległości 50 metrów i żeby trafić do tej tarczy, nie wystarczy mieć naładowaną broń, nie wystarczy mieć tylko otwarte oczy, trzeba przybrać odpowiednią postawę. Oczywiście trening się przyda, ale chciałbym, aby obraz strzelca, który celuje do tarczy, posłużył nam jako pewien obraz spraw naszych duchowych. Ostatnio, kiedy rozważałem słowo w jednym z listów Pawła, natknąłem się na fragment, kiedy Paweł zachęca, żeby ludzie w Tesalonice jeszcze bardziej obfitowali, a w innym tłumaczeniu, żeby jeszcze bardziej celowali w tym, do czego ich zachęca. Otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział i pierwszych 12 wersetów. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, pierwszych 12 wersetów. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Dotąd słowo. Tak jak powiedziałem, zauważyłem, czytając akurat tłumaczenie nowe poznańskie, zalęby tak zwane, że w pierwszym i w 10 wersecie, tam gdzie jest mowa o tym, że Paweł chwali tych ludzi w tym kościele, że uświęcają swoje życie, że idą za Jezusem i tam ich zachęca, czytaliśmy, żeby bardziej obfitowali. A w tym tłumaczeniu jest powiedziane, żeby jeszcze bardziej w tym celowali. I tak samo w 10 wersecie, kiedy jest mowa o miłości braterskiej względem braci, względem bliźnich, tam jest znowu to samo. Znowu im mówi, jesteście w tym dobrzy. Widzimy waszą miłość do braci, ale zachęcamy was, jeszcze bardziej w tym celujcie. Na początku w tym fragmencie widzieliśmy, że Bóg chce, że Paweł zachęca ten zbór, żeby oni żyli życiem Jezusa, aby oni starali się naśladować Jezusa dokładnie, żeby trafiali do celu. Aby to dokonać, Bóg wymaga czystości i godnej postawy od naśladowcy Jezusa. To słowo nam pokazuje, że uleganie wszelkim rządzom oddala nas od zakładanego celu. Prowadzi do braku czujności, rozprasza uwagę skupioną na tym, co dobre. Mamy też powiedziane o tym, że wpadanie w sidła ludzkich namiętności spotyka się i musi się spotkać z karą wszechmogącego Boga. W 7-8 wersecie mamy powiedziane, że celem Bożym dla mnie i dla Ciebie jest czyste i godne życie. Kiedy chybiamy temu celowi, kiedy chybiamy tego celu, zaprzeczamy tak naprawdę posłuszeństwu. Zaprzeczamy się Boga i nasze posłuszeństwo do Niego zostaje zaprzeczone. Świadome trwanie w grzechu, czyli w nieustannym chybianiu celu, jest znieważeniem, a nawet zaparciem się Boga. Z kolei w 9-10 wersecie mamy powiedziane o tym, że życie czyste i godne Pana Jezusa musi obfitować w szacunek i miłość do braci w wierze. Paweł ponownie chwali tutaj tych ludzi w Tesalonice, w kościele w Tesalonice, chwali ich za taką postawę, jaką mają, ale mówi, żeby jeszcze bardziej się skupiali, żeby kochać, szanować braci. Mówi tak dlatego, że szacunek i miłość do bliźni nie jest niestety naszą naturalną skłonnością. W końcówce tego fragmentu, który czytaliśmy, Paweł zachęca też do przyzwoitości, naszej przyzwoitości wobec otoczenia, żeby ci ludzie, którzy są nas otaczają, nie wiem, w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w szkole, aby nasze życie, nasze postępowanie było też świadectwem tego, że Jezus jest naszym Panem. Każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, staje przed wyborem. Albo idę przez życie z Bogiem i przyjmuję jako swoje Jego cele, Jego zamierzenia dla mojego życia, albo moim celem jest życie dla samego siebie, co jest jednoznaczne z odrzuceniem Boga. Boże cele dla mnie i dla Ciebie nie zmieniły się od czasów Adama i Ewy. Bóg daje nam kilka celów, które po pierwsze są dla nas osiągalne, a po drugie dają spełnienie. Abyśmy mogli, jeśli będziemy wierni, to będziemy się radować Bożą obecnością, jeśli będziemy wierni, to będziemy się radować relacjami z ludźmi, jeśli będziemy blisko Boga, będziemy też angażować się, pracować, będziemy też właściwie zarządzać tym, co Bóg nam dał. Być może jesteś dzisiaj tutaj i walczysz z samym sobą i tak się zastanawiasz, nie wiem, co wybrać, w jakim kierunku pójść. Niestety, brak decyzji jest też złą decyzją. Mamy przecież świadomość, że to, że przyjdziemy do kościoła, to, że mamy zasługi, to, że wiele dobrych rzeczy robimy, to nas, samo to, chociaż dobre, to nas nie uratuje od wiecznych konsekwencji naszych złych wyborów. Bóg w swojej łasce, tak jak dzisiaj już było czytane, dał nam Ducha Świętego, dał po to, aby nas wspierał w naszych słabościach, w naszych potrzebach. I Bóg, dając nam Ducha, ma też prawo być konsekwentny i będzie konsekwentny wobec każdego z nas. Kiedy Mojżesz prowadził Izraelitów przez pustynię, kiedy już byli bardzo blisko ziemi obiecanej, niestety Mojżesz się dowiedział chwilę przed wejściem, że jednak nie będzie mu dane wejść do ziemi obiecanej. I kiedy już byli blisko, lud po raz kolejny okazał się wiarołomny wobec Boga. Zlekceważyli ewidentne cuda, wspaniałomyślność Boga, jaką doświadczali przez prawie 40 lat, od momentu, kiedy wyszli z Egiptu. Złamali też przymierze, jakie Bóg z nimi zawarł. Ale jeszcze zanim Mojżesz umarł, kiedy właściwie przekazywał już swoje zadania Jozuemu, Bóg zawołał go, rozmawiał z Mojżeszem i mimo tego, że ten lud był nieposłuszny, wiarołomny, Bóg odnowił swoje przymierze z nimi. I tam zostały wypowiedziane bardzo mocne słowa, 5 Mojżeszowej 30, 19, 20. Bóg przez Mojżesza powiedział do ludu izraelskiego tak. 5 Mojżeszowa 30, wersety 19 i 20. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Tak jak przed Izraelem w tamtym dniu, tak przed każdym z nas Bóg kładzie wybór. Albo życie, albo śmierć. Albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Nie ma trzeciej drogi, wyjścia awaryjnego. Pełna powaga sytuacji. Większość ludzi w tym świecie zginie na wieki, bo mowa o krzyżu jest dla nich głupstwem. Nie ma ratunku dla tych, którzy opluwają samego Boga. Kiedy spojrzymy na nasze życie jako tego, który celuje w jednym kierunku, aby podobać się Bogu, to możemy mieć kilka wniosków. Po pierwsze, kiedy jesteśmy skupieni na celu, kiedy jesteśmy skupieni na tym, aby naśladować Jezusa, to będzie nas chronić od grzechu. Bo grzech jest dosłownie chybianiem, jest strzelaniem poza tarczę. Greckie słowo, które oznacza stan grzechu czy grzeszenie, tak? To słowo dosłownie oznacza też tego, który strzela niecelnie, który strzela poza tarczę. Czasem w naszym życiu jest też tak, że nie widzimy celu, do którego dążymy i wtedy potrzebujemy wiary, że stanie się tak, jak mówi Bóg. Następny wniosek. Kluczową sprawą jest skupienie się na tym celu, do którego dążymy. Jego brak skupienia rodzi tragiczne skutki. Nie jest też prawdą, że różne drogi prowadzą do jednego dobrego celu. Spróbujmy wziąć broń i zamknąć oczy, albo odwrócić się tyłem do tarczy, albo wycelować broń w innym kierunku niż tarcza. Może nam się uda trafić. Chybianie celu, czyli grzeszenie, i to jest też taka smutna prawda, jest świadoma. Jest świadome. Kiedy jako osoby znające Boga grzeszymy, robimy to świadomie. I co gorsza, znamy konsekwencje. Z góry. To nie jest tak, że Bóg daje nam niewiadomą co do konsekwencji. Następny wniosek. Będąc nieostrożnym w celowaniu z naszej broni duchowej, możemy sobie strzelić w stopę. Są takie cele, są takie dążenia w naszym życiu, które nie dość, że nie celują w tym, aby być bliżej Jezusa, aby żyć jak Jezus, to jeszcze są strzałem, przysłowiowym strzałem w stopę. Nasze cele, jakie mamy, a jest ich kilka, mają mieć wymiar wieczny. Kiedy skupiamy się na celach krótkookresowych, takich doraźnych, często jest to chybianie tego, co przygotował dla nas Bóg. Celność jest umiejętnością wyuczalną. Tak jak mówił Paweł do Tesaloniczan, że już są dobrzy w uświęceniu, w życiu z Jezusem, już są dobrzy w miłości bliźnich, ale on mówi jeszcze możecie, jeszcze macie rezerwy. Tak samo jest, kiedy uczymy się strzelać do celu. Trening czyni mistrza. Trening prowadzi do postępu. Boże cele dla człowieka, tak jak już powiedziałem, nie zmieniły się od Adama i od Ewy. Czasem nam się wydaje, że to są takie proste cele, ale te podstawowe cele, aby cieszyć się społecznością z Bogiem, z ludźmi i aby w sposób właściwy żyć na tej ziemi, to są cele po pierwsze osiągalne dla wszystkiego. Bóg nie kładzie przed nami takich celów, których nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ale druga tajemnica tych celów, tych krótkich, prostych wydaje się celów, tajemnica tkwi w tym, że jeśli trwamy, jeśli celujemy właśnie w te rzeczy, to niezależnie od tego, na jakim jesteśmy poziomie, będziemy spełnieni. Jest to coś innego niż w tym świecie. W tym świecie ludzie wymyślają wiele różnych zamierzeń, dążeń i nie dochodzą do uczucia szczęścia, do spełnienia. Podam może przykład z własnego życia. Kilka miesięcy temu, będąc we Włocławku, przy okazji podjechałem do takiego miasta stołecznego Warszawa, aby przebiec się w takim biegu. I wystartowało tam dużo ludzi i mogę powiedzieć, że z jednej strony jestem zadowolony, bo zostawiłem za sobą 5 tysięcy ludzi, a po drugie wyprzedziłem samego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Ale wiecie, co to ma wszystko drugą stronę? Bo po pierwsze przede mną było jeszcze 2000 innych ludzi, a po drugie ten człowiek, ten Korzeniowski, to on nie biegł, tylko on szedł, tak? I tak jest z celami, jakie my sobie zakładamy w naszym życiu. Nigdy cele, które sobie zakładamy, nie dadzą nam spełnienia. Zawsze te cele, które są w tym świecie, mają dwie strony. Dwie strony medalu są, tak zwane dwie strony medalu. Jedna, ktoś sobie myśli, że zdobył, nie wiem, mistrzostwo Nowego Tomyśla, nie wiem, w badmintona, ale tak naprawdę, kiedy zobaczy, że to jest tylko Nowy Tomyśl i później pojedzie dalej, jeśli nasze cele skupiają się na tym, co w tym świecie, to nawet jeśli coś osiągniemy, to tak naprawdę to będzie tylko chwilowa namiastka spełnienia, chwilowa namiastka szczęścia. Przechodzę do końca. Wczoraj znalazłem takie ciekawe stwierdzenie na temat Biblii. I ona pasuje do tematu. To stwierdzenie pasuje do tematu. To stwierdzenie brzmi tak. Ta księga oddali grzech od twojego życia, albo twój grzech oddali cię od tej księgi. To jest mniej więcej to, co Bóg mówi w tym przymierzu. Daję tobie życie albo śmierć. Wybieraj. Słowo Boże jest prawdą. Ile jest tego słowa w twoim sercu, tyle jest żywego Boga w tobie. Czasem jest w naszym życiu tak, że czujemy, jakbyśmy zgubili cel, do którego zdążamy. Różne okoliczności naszego życia powodują, że nasza wiara, że nasze zaufanie do Boga potrafi mocno stopnieć. Bywa, że nie wiemy, w jakim kierunku pójść dalej. Jeśli masz czasem takie poczucie, a nie oszukujmy się, myślę, że każdy z nas czasem takie poczucie miał, to nie idź dalej na oślep, zatrzymaj się. Weź do ręki tę księgę. Wpatruj się w nią. Tak jak w ten cel. Wpatruj się w tę księgę, a ona poprowadzi cię w kierunku Bożego celu dla Twojego życia. Po drugie, często naszym problemem jest to, że nasz czas, nasze myślenie, nasze serce zaprzątują sprawy i dobre, i mniej dobre, wiele różnych czynności, które zabiera nam dużo czasu. A Biblia, mimo że znamy jej wartość, leży gdzieś w sypialni, może nie wiem, może gdzieś tam na półce w jakimś pokoju i czeka, ta Biblia cierpliwie czeka, sobie sami poradzimy z naszymi problemami i będziemy mieli więcej czasu, żeby wreszcie usiąść, wreszcie pomyśleć, jak już rozwiążemy te swoje problemy. Ale to nie jest właściwy porządek rzeczy. Czasem lepiej jest zostawić niektóre ważne codzienne czynności, aby skupić się na Bożym Słowie. Bo może też dojść do takiej chwili, że nasze problemy, nasze myśli, nasze smutne rzeczy, albo wręcz takie mocno radosne rzeczy, doprowadzą nas do tego, że zapomnimy o tym, jaki jest nasz cel. Po co tak naprawdę żyjemy? Brak skupienia na Bożym celu dla mojego i Twojego życia prowadzi do zguby. Tak jak było mówione, Boży cel od Adama i Ewy aż do dzisiaj jest aktualny dla mnie i dla Ciebie. I pewnego dnia utrapiony doświadczeniem Job, kiedy naprawdę jego męki, jego ból były trudne już do wytrzymania, powiedział te ważne słowa, że czasem nam się wydaje, że nie ma słońca, że słońce schowało się gdzieś za obłokami, ale przychodzi moment, kiedy wiatr rozmywa te obłoki i wychodzi wielka, złocista jasność. Czasem, kiedy jest dzień pochmurny, mówimy, że nie ma słońca dzisiaj. Dzisiaj nie ma słońca. Ale słońce jest zawsze, nawet kiedy go nie widzimy. I tak samo, nawet bardziej, Bóg, Jego cele dla nas zawsze są te same i aktualne. Nawet jeśli tracimy poczucie pewności co do tego, jak żyć, Jego cele są ciągle aktualne. Słowo Boże zachęca nas, byśmy byli takimi duchowymi snajperami. To znaczy, byśmy w pełni skupiali się na najważniejszym celu. Słyszeliśmy to już wcześniej. O tym, jak Paweł odrzucał wszystko, co było przedtem, co mogłoby mu przeszkadzać w tym, aby bardziej w pełni poznać Jezusa. Wtedy, jeśli skupimy się na jednym celu, zobaczymy jedną ciekawą rzecz. Mimo tego, że ciągle jesteśmy niedoskonali, będziemy w naszym życiu trafiać w środę. Będziemy trafiać w to, co Bóg dla nas przygotował. I przypomniało mi się, kiedy o tym myślałem, takie przysłowie, że człowiek strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Może to jest w innym znaczeniu, ale tak jest z nami. Boża łaska sprawia to, że nawet jeśli jesteśmy niedoskonali, ale całym sercem chcemy iść za Jezusem, to nasze strzały będą bardziej celne, niż nawet potrafimy to uczynić. Kończąc już naprawdę, Pan Bóg kładzie dzisiaj przed Tobą i przede mną błogosławieństwo i przekleństwo i zachęca nas do trafnego wyboru. Jeśli wydaje się Tobie, że tak wielu ludzi dzisiaj żyje wokół Ciebie bez celu, to jest to niestety prawda. To jest ta grupa ludzi, którzy nie chcą wziąć błogosławieństwa. To nie jest grupa ludzi, na których Bóg się obraził. Oni niby żyją, ale ich życie jest martwe. I sami wydają na siebie wyrok wiecznego potępienia. Zachęcam zatem w Jezusie Chrystusie do celnych przemyśleń dotyczących dzisiejszego tematu, słowa, które dzisiaj było czytane. Amen.